Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Parlament Europejski zdecydował w sprawie płacy minimalnej w Unii Europejskiej. Państwa członkowskie ustalają wysokość minimalnego wynagrodzenia, będą jednak musiały zagwarantować, że takie wynagrodzenie zapewni pracownikom godne życie przy uwzględnieniu kosztów utrzymania i ogólnego poziomu wynagrodzeń. Są propozycje związane z cenami energii w Polsce, a jak świat sobie z tym radzi w kryzysie energetycznym, co podpowiedzieć zwykłemu Kowalskiemu, aby przetrwał zimę. Między innymi o tym za chwilę, także mam nadzieję o tym, że Sąd Unii Europejskiej utrzymał karę dla Google'a za monopolistyczne praktyki. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a z nami goście Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos i Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
I zaczniemy od pieniędzy. Płaca minimalna, która zdecydowanie rozgrzewa emocje. Już wiadomo, że w naszym kraju od nowego roku minimalna pensja w pierwszym półroczu nowego roku wyniesie 3490 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa 22,80 zł, a od 1 lipca kolejna podwyżka. Minimalne wynagrodzenie ma wynieść 3600, a stawka godzinowa 23,50 zł. O płacy minimalnej zdecydował też w środę Parlament Europejski. I tak kraje członkowskie Unii mają same określać wysokość płacy minimalnej. Aby ocenić adekwatność dotychczasowego ustawowego wynagrodzenia minimalnego, państwa członkowskie będą musiały określić albo krajowy koszyk towarów i usług na podstawie cen rzeczywistych, albo mogą też to minimalne wynagrodzenie ustalić na poziomie 60% mediany wynagrodzeń brutto w danym kraju lub 50% średniego wynagrodzenia brutto. A państwa członkowskie, w których minimalne wynagrodzenie gwarantuje się wyłącznie w drodze negocjacji zbiorowych, bo tak też jest, nie będą musiały wprowadzić ustawowego wynagrodzenia minimalnego pod warunkiem, że pod te negocjacje będzie podchodziło 80%, minimum 80% wszystkich zatrudnionych na czas nieokreślony. Płaca minimalna cały czas rozgrzewa emocje. Związkowcy chcą więcej, pracodawcy chcą zdecydowanie mniej, rząd gdzieś stoi po środku. Te dwie podwyżki, które tutaj będziemy mieli teraz w naszym kraju, wynikają też z ustawy i z wysokiej inflacji. Za i przeciw, panowie. Bogusław Wieczorek.
To jest na pewno temat, w którym bardzo chętnie wszyscy się wypowiadają właśnie albo tylko za, albo tylko przeciw, podczas gdy to jest jednak kwestia dość skomplikowana. Przy ostatniej podwyżce zaproponowanej przez polski rząd internet obiegły takie zestawienia wypowiedzi różnych ekspertów za ostatnie 15-20 lat, gdzie każda właśnie dotyczyła podwyżki pensji minimalnej i każda głosiła kasandryczne wieści o upadku polskiej gospodarki, upadłościach przedsiębiorstw i zwolnieniach. No tak się nie zadziało. To może to jest też dobra nauka, żeby nie wysuwać największych dział zawsze, tylko czekać na moment. Ja nie wiem, czy ten moment jest teraz, natomiast to, co budzi obawę, to na pewno to, że jest to działanie bardzo proinflacyjne i sobie z tego musimy zdawać sprawę, że tak jak źródłem tej inflacji jest także wzrost płac minimalnych w poprzednich latach, aczkolwiek głównie te covidowe pompowanie gospodarki pieniędzmi, żeby ją
uratować,
tak? Aczkolwiek, tu mała dygresja, jeśli patrzymy na różne instrumenty, które są w posiadaniu rządu, to płaca minimalna akurat chyba jest całkiem niezłym, jeśli chodzi o pilnowanie jakiegoś godnego życia i takiego poziomu życia, też jakości pracy, bo żeby Polska nie konkurowała tylko wynagrodzeniami, ale także jakością pracy. ostatnie dni przyniosły na przykład informacje o tym, jak został wykorzystany bon turystyczny, tak? Gdzie liderem tę wielką pulę zgarnął wielki park rozrywki na południu Polski. No nie taki był cel tego instrumentu. No niestety tak się kończy takie trochę celowane i szerokie dotowanie gospodarki. Tutaj mamy płacę minimalną. Ona na pewno wpłynie na inflację proinflacyjnie. Czy polska gospodarka w związku z tym upadnie? Myślę, że nie, ale niekoniecznie będzie miała łatwiej.
Mm-hmm. Szczepan Sakowicz.
No, z płacą minimalną jest sporo problemów. Chyba dla mnie największy problem jest taki, że ona jakby nie bierze pod uwagę kosztów życia, bo ona jest płaska dla całego kraju. Co innego jest dla kogoś na Podkarpaciu te pieniądze, co innego co oznaczają, co innego w Gdańsku czy w Warszawie. No, na pewno, zgadzam się, na pewno wpłynie na inflację, na pewno ją podbije. Z drugiej strony, no tak trochę sobie trudno wyobrazić, jak można przeżyć teraz cenami energii poniżej tych właśnie 3000 zł. Tak więc na pewno dla wielu ludzi to będzie ogromne zasilenie budżetu. Mi się nawet podobało to studium Unii Europejskiej. Fajnie, że otwarcie przebadało różne kraje. Też dosyć ciekawe, jak widzimy, jak ona się różni, podejście do płacy minimalnej. Że w tych najbiedniejszych krajach, jak Bułgaria, to jest tak naprawdę, może być nawet 5 razy mniej niż w takim Luksemburgu, czy w innych bogatych krajach. Też ciekawe, że wiele krajów nie ma w ogóle tej płacy minimalnej, albo inaczej to jest rozwiązane. Tak sobie myślałem, jak czytałem to studium, że to jest w sumie, jeżeli ustawodawcy chcieliby je poczytać i popatrzeć, to jest dosyć ciekawa analiza, co działa, co nie działa, bo chyba nie chcemy tego robić jako, powiedzmy, jako jakieś coś jednorazowe, bo to dobrze wygląda, tylko chcemy zrobić to w taki sposób, żeby faktycznie adresowało problemy tych najmniej zarabiających i tak jak pan wspomniał, nie powiedzmy, niekoniecznie na kierunkowało przepływ pieniędzy do organizacji, które nie mają z nimi problemu.
No, na 27 krajów Unii Europejskiej w 21 jest określona płaca minimalna, jest stosowana ustawowo. W pozostałe kraje w jakiś inny sposób sobie to rozwiązują. No i właśnie, a panów zdaniem, jaki sposób byłby najbardziej optymalny? Układy zbiorowe, układy branżowe, ustawowo, czy płaca minimalna zależna od regionu właśnie?
A jednak chyba według mnie, no oczywiście jestem zgięty w branży informatycznej, gdzie ta praca minimalna, to nawet studenci, stażyści więcej zarabiają niż to. No jednak wolny rynek jest najlepszy, jeżeli o to chodzi. Mamy z drugiej strony też ogromne braki, jeżeli chodzi o ludzi, o pracowników, tak naprawdę we wszystkich branżach, tak więc to powinno się samoregulować, no chociaż niestety w tych regionach, powiedzmy, mniej uprzemysłowionych, no tam nie ma takiej podaży pracy, jakby wszyscy chcieli, tak więc tam to może mieć sens.
Mhm. Czy na pewno ten postulat, o którym pan wspomniał, różnicowania płacy w zależności od regionu, on jest ciekawy, on wraca od czasu do czasu. To jest pewnie coś wartego rozważenia albo przynajmniej zastanowienia się nad tym. Natomiast jeśli chodzi o sam proces ustalania tejże płacy, no to no mamy w Polsce Komisję Trójstronną, która działa z różnym efektem, ale zakładając dobrą wolę wszystkich stron i jakby tych osób, które biorą udział, organizacji, które biorą udział w tym procesie, to wydaje się, że jest to pomysł dobry. No z tym wykonywaniem oczywiście bywa różnie, bo potrzebna jest wola polityczna i w takim szerokim znaczeniu, tak? Czyli nie tylko rządu, także związków zawodowych czy pracodawców.
W kwestii różnicowania, jeśli chodzi o regiony z płacy minimalnej, no to tutaj jest kilka problemów, znaczy niebezpieczeństw bym powiedziała, bo na przykład jak zatrzymać nauczyciela z takiego Podkarpacia, gdzie tam płaca minimalna byłaby niższa niż w sąsiednim jakimś województwie, w którym jest zdecydowanie wyższa i nagle się mogłoby okazać, że i lekarze, i chociaż pewnie lekarze by więcej zarabiali, bo nie sądzę, że minimalną.
Że w drugą stronę to zrobimy, że w większych miastach ta płaca minimalna jest po prostu większa. Bo zatrzymanie nauczyciela w Warszawie, tam jest, myślę, o wiele większy problem za pensję nauczycielską i za minimalną pensję.
Ja też chciałbym zwrócić uwagę, że płaca minimalna to jest jednak ten poziom minimalny, poniżej którego nie można zejść, a przy gospodarce czy rynku pracy tak rozhulanym, mówiąc kolokwialnie, jak obecnie w Polsce, no to są naprawdę rzadkie rzeczy. No, nie mówię o branży IT, bo to jest oczywiście zupełnie inna historia, ale także w pozostałych branżach, żeby utrzymać pracownika. To naprawdę jest bardzo wąski zakres tych stanowisk, na których ta płaca minimalna jest wystarczająca już teraz, już dzisiaj.
A patrząc na dyrektywę unijną w sprawie płacy minimalnej, bo ona ma mieć zastosowanie do wszystkich pracowników, którzy są związani umową o pracę lub pozostają w stosunku pracy, na ile po decyzji Parlamentu Europejskiego pracownik będzie mógł się czuć bezpiecznie w krajach Unii Europejskiej? Taki pracownik, który podąża za pracą, mieszkaniec generalnie Unii Europejskiej, ale pracuje gdzieś indziej. No, zdarzały się kiedyś, znaczy już teraz jest ciszej na ten temat, ale w Holandii obozy pracy. Były sytuacje wykorzystywania pracowników, naprawdę płacenia im jakichś niesamowicie śmiesznych pieniędzy. Czy po tej dyrektywie jest szansa, że nie będzie już takich sytuacji?
Ja bym tego nie próbował gwarantować. Wydaje mi się, że to takie są dosyć miejscami rozbieżne rzeczy, bo to jest tak naprawdę jakiś limit ustalony, ale tak naprawdę jak dany kraj, jak pracodawcy, regiony, czy jak to jest zarządzane, tak naprawdę jak będą przestrzegać tego prawa, to już jest trochę jakby inna dziedzina, i która oczywiście powinna działać. To te kontrole, jakby taka świadomość tego, że nie da się uciec od tego, że płacąc niewiele pracownikowi, on zawsze później może pójść do sądu i mieć sprawiedliwy proces i dostać tą zapłatę. To myślę, że to jest może nawet czasem ważniejsze niż ta sama kwota tego limitu płacy minimalnej.
Ja myślę, że nieuczciwi pracodawcy byli i chyba jednak będą, a ta propozycja europejska również pozostawia jednak sporą dowolność rządom krajowym, więc myślę, że nie będzie zasadniczej zmiany. To nie jest też tak, żeby słuchacze wiedzieli, że i pracownicy zaczną zarabiać płacę minimalną, która obowiązuje w Luksemburgu, czyli tam 2000 euro, ale też uspokajamy właścicieli firmy i menedżerów, że nie będą musieli takiej płacy płacić. Myślę, że zostanie po staremu może jakieś takie ramy dla rynku wspólnego, dla przedsiębiorstw, które działają międzynarodowo. To może być faktycznie ważne. Tak z punktu widzenia pojedynczego pracownika niekoniecznie.
No to teraz zmieniamy temat. Bardzo gorący energetyka. Ponad 30 miliardów złotych będzie kosztowało budżet kraju wsparcie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw dotkniętych wysokimi cenami energii. Wczoraj premier ogłosił tarczę solidarnościową, między innymi zamrożenie cen energii na poziomie cen z tego roku w zależności od poziomu życia, zachęty do oszczędzania, wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych, cięcia w zużyciu energii przez instytucje publiczne. No i właśnie, na ile Polacy, panów zdaniem, my wszyscy jesteśmy świadomi tego, że no, przed nami może być ciężka zima i to z wielu względów. I czy my jesteśmy przygotowani do oszczędzania energii?
No to jest dosyć rozległa dziedzina, bo też nie wiemy, jaka będzie zima oczywiście, ale te liczby nie wyglądają zbyt dobrze. Ja myślę też, że dosyć jest to późno, bo jeżeli ktoś chciał, powiedzmy, zaoszczędzić i zainstalować sobie panele słoneczne czy magazyny energii, no to teraz już zaczyna tego dnia być coraz mniej i efektywność jest ich coraz mniejsza. No ja myślę, że to jest dobra decyzja, żeby jednak ten limit utrzymać na poziomie właśnie tych 2000 kWh, gdzie to jest takie średnie zużycie, żeby jednak nie kusiło nas, żeby jakoś tam się dogrzewać farelkami i innymi historiami, które nie są zbyt efektywne energetycznie. No, praktyka pokaże tak naprawdę.
Mm-hmm. Ja powiem szczerze, mi trochę brakuje w takiej komunikacji publicznej już od wielu miesięcy, odkąd wiemy, że ten kryzys będzie i że tego, sprowadzając trochę tak do prostego sformułowania, że tego węgla będzie brakowało, takiego zachęcania ludzi do oszczędzania energii tak na co dzień. Rządzący raczej szli w kierunku takim, żeby uspokajać, że jakby wszyscy się dogrzejemy, że możemy palić czym chcemy i że energia nie wzrośnie, albo nie aż tak przynajmniej, bo będą te programy pomocowe. Natomiast brakuje mi takiego zachęcania ludzi do korzystania z tego, co już jest, tak? Znaczy przypominania o tym, że żeby wyłączyć tę listwę, żeby odłączyć urządzenia, z których nie korzystają, żeby dosłownie gasić światło, znaczy, żeby nabrać takiego nawyku. Ja nie mówię, że to jest jakaś potężna oszczędność, bo pewnie nie. Natomiast w masie i w takim nawyku myślenia o tej energii, no dobrze byłoby sobie to wyrobić. Tym bardziej, że widzimy, że w krajach zachodnich trochę w tę stronę ta komunikacja idzie. Znaczy tam ta zachęta jest dużo większa do tego właśnie, żeby myśleć na co dzień o tym. Dziwi mnie to tym bardziej, że jakby no, to jest aktualne nie tylko w czasie kryzysu energetycznego. To było aktualne i kilka lat wstecz i będzie na pewno, jak już daj Boże się z tego kryzysu wydostaniemy, wojna się skończy. No to znowu sobie przypomnijmy o zmianach klimatycznych i o tych wszystkich problemach związanych ze środowiskiem naturalnym. I to będzie zawsze aktualne, więc brakuje mi takiej nauki i przypominania ludziom o tym, co mogą robić na co dzień, żeby tę energię oszczędzać.
A jak to wygląda za granicą? Pytam pana Szczepana Sakowicza. Pan pracuje w międzynarodowym środowisku. Często wyjeżdża pan właśnie do innych firm. I jak to tam widzą? Jak się przygotowują?
No jakby wszędzie jest ten sam problem. Na przykład w Polsce bardzo często my mamy dosyć, często zapominamy o tym, że mamy dosyć efektywny system elektrociepłowni miejskich, które rozprowadzają ciepło, że nie musimy sami spalać nic w naszych domach. W takiej Wielkiej Brytanii większość domów jest ogrzewana gazem i bardzo często to jest nieefektywne ogrzewanie i domy nie są dobrze izolowane, a ten gaz już wiadomo, że co najmniej dwukrotnie cena jego wzrośnie, tak więc naprawdę wielu ludzi będzie cierpiało i to z tego, co obserwuję, to w każdym kraju jest ta sama dyskusja, to co nas trochę przewrotnie i smutne, ale to jest to, co nas łączy, jak tą zimę przetrwamy, jak będziemy się ogrzewać, jak sobie poradzimy z naszymi budżetami domowymi.
Światła na święta w miastach będą powyłączane, nie będzie iluminacji świątecznych i pewnie to dotyczy całej Europy teraz.
Ja może trochę przewrotnie powiem, ale mi to się na przykład nie podoba, brak tej iluminacji, bo też widziałem liczby i one są w pojedynczych tak naprawdę kilowatach, to oszczędności to jest rzędu kilkadziesiąt tysięcy euro. Większość tych iluminacji jest LED, ona jest wyjątkowo, są bardzo energooszczędne i gaszenie świateł w miastach i powiedzmy taka zasłona, nie wiem czy psychologicznie i psychicznie nam to pomoże, jak będziemy w takich smutnych, zaciemnionych miastach spędzać zimę.
To prawda, no, laikowi jest trudno stwierdzić z zewnątrz, czy to jasne światło zużywa dużo energii, czy mało, bo to po prostu wszystko zależy od użytej technologii. Aczkolwiek myślę, że będzie w dobrym tonie jednak przygaszanie tych świateł.
Olivia Sky nam zgaśnie?
No, przynajmniej, żeby uświetnić te najważniejsze dni i chwile, to nie zgaśnie.
To choinkę będziemy widzieli, tak mogli jest. Obsypować z różnych miejsc Gdańska.
Natomiast od razu powiem, to są, tak jak właśnie pan wspomniał, oświetlenie LED-owe, więc zużycie energii tam jest naprawdę symboliczne i tylko w zakresie symbolu akurat w tym przypadku możemy mówić, jeśli rozmawiamy o oszczędnościach.
To co możemy podpowiedzieć jeszcze i zwykłemu Kowalskiemu i firmom też tym malutkim, które wynajmują swoje powierzchnie w biurowcach i tym większym, jak tutaj oszczędzać, jak uczulić pracowników, żeby oszczędzali energię?
Ja bym zachęcił i właścicieli firm właśnie, i wynajmujących lokale, mniejsze, większe, jakby zarządzających zespołami, żeby sobie odświeżyli trochę, przypomnieli te systemy, które mają, tak? I to mogą być najprostsze, czyli te listwy z wyłącznikiem, tak? I że ostatni gasi światło, prawda? Symbolicznie. Po te, no, w nowocześniejszych biurowcach, tak? Automatyczne regulowanie klimatyzacji i wyłączanie, podgrzewanie, regulacja temperatury. To wszystko naprawdę ma bardzo duży wpływ. Wymaga bardzo niewiele pracy, tylko trzeba sobie zdać sprawę i nauczyć się tego na nowo, może przypomnieć, że coś takiego istnieje.
Jak najbardziej potwierdzam. Przeczytanie instrukcji, jak działa ogrzewanie w budynku, jak działają różne systemy oszczędzania energii, kiedy nie ma nas w biurze, porozmawianie z najemcą, skonfigurowanie tego w taki sposób, żeby jak najbardziej to pasowało do naszego zużycia, to jest niewielka inwestycja czasu, a zyski z tego mogą być bardzo duże.
To na koniec jeszcze Google zapłaci rekordową karę za złamanie zasad konkurencji. Sąd Unii Europejskiej utrzymał w mocy nałożoną grzywnę za naruszenie przepisów antymonopolowych, zmniejszając jej wysokość do kwoty 4 miliardów 125 milionów euro. informuje Business Insider, powołując się na Reutersa, na ile ta kara jest uciążliwa i czy odstraszy i ten koncern, i pozostałe koncerny przed stosowaniem praktyk monopolistycznych.
No, ja jakby jestem w 100% z Komisją Europejską, żeby te praktyki monopolistyczne ukrócać i aktywnie walczyć, żeby firmy widziały, że jest ktoś taki, kto tych rzeczy strzeże. No tam trochę było pośmiewiska z tymi kablami i standardami ładowarek, szczególnie w kontekście, powiedzmy, wojny na Ukrainie, że takimi trywialnymi rzeczami się zajmuje Unia Europejska, ale ja jakby jestem z nimi. Z drugiej strony, jak spojrzymy na tą rozprawę, w 2018 zasądzili coś przeciwko Google'owi. 4 lata trwała apelacja. Na urządzeniach Androida w dalszym ciągu 97% tych urządzeń korzysta z Chroma i z przeglądarki Google'a ciągle. To wzrosło bodajże o 0,3% się zmniejszył udział tej przeglądarki. W końcu te pieniądze Google zapłaci. Pojawiają się głosy, że tak naprawdę no, Google musiał zmienić te praktyki już i dostęp do innych producentów i twórców przeglądarek jest łatwiejszy, ale ciągle czytałem artykuł taki moje ulubione, które się nazywa Ecosia, która za nasze te wyszukiwania sadzi drzewa. Ona twierdzi, że i tak według tej nowej polityki nie dostanie się na te listy, żeby mogła być ładowana domyślnie w Google. Tak więc trochę tak, nie wiem, czy to jest zwycięstwo Unii Europejskiej. Wizerunkowo na pewno dla Google'a to jest słabe. Na pewno dobrze jest, że jest taki policjant, ale impact tych zmian i tego procesu ja taki widzę dosyć ograniczony.
No, ja tylko dodam, jeśli mówimy o tym czasie trwania tej całej procedury, że Google jeszcze przysługuje odwołanie, z którego pewnie skorzysta. A jeśli chodzi o dotkliwość tej kary, 4 miliardy, to też zwracam uwagę, że zyski kwartalne Google'a to jest około 20 miliardów dolarów, więc myślę, że jeśli to trwa już 5 lat, te praktyki, to myślę, że zwróciły się z nawiązką. To też odpowiadając na pani pytanie, czy przyszłych monopolistów to nauczy, żeby ich nie stosować. No, myślę, że niekoniecznie.
No tak, będą brali pod uwagę zasadę, co im się opłaca, a co nie, i wygląda na to, że im się opłaca i potraktują to jak podatek.
No dokładnie, już to na pewno
czas.
jest wpisane w koszty. Z drugiej strony też ma Google swoją narrację, że i często ona ma jakiś sens, że po prostu Android to jest darmowy system, który jest na telefonach, który jest otwarty, który ułatwił dostęp do technologii cyfrowej dla wielu osób. No i to też ma jakiś sens.
No ja tylko dodam, że właśnie Południowo-Koreańska Komisja Ochrony Danych Osobowych nałożyła łączną karę prawie 72 milionów dolarów amerykańskich na Google'a i Metę za niezgodne z prawem zbieranie informacji o użytkownikach i wykorzystywanie ich do personalizacji reklam. Przy tych 4 miliardach euro, te 72 miliony dolary na dwie wielkie firmy, to wyglądają marnie.
No ale i nikt nie lubi taki rys na wizerunku.
No i miejmy nadzieję, że może to jakiś skutek przyniesie. Bardzo pięknie dziękuję moimi i państwa gośćmi. Byli dziś Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos, i Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. Program realizowała najpierw Basia Kopaczewska, potem Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i spokojnego, ciepłego mimo wszystko weekendu życzymy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy państwu.